Zapraszam Państwa do wysłuchania wiadomości w Radiu Maryja. W Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie odbyły się uroczystości święceń biskupich księdza doktora Wiesława Szlachetki. 21 grudnia 2013 roku ojciec święty Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej. Głównym konsekratorem był nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, a współkonsekratorami ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, oraz ksiądz arcybiskup Henryk Muszyński, prymas Polski, senior. Transmisję uroczystości przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Terfam. Zawołaniem nowego księdza biskupa są słowa Magnificate Dominum Mecum, czyli uwielbiajcie ze mną Pana. Ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, na początku uroczystości odczytał treść bulli papieskiej potwierdzającej nominację.
Ponieważ ty, umiłowany synu, starannie wypełniałeś różne zadania, zarówno parafialne, jak i w seminarium, wykazując zalety umysłu i serca oraz znajomość miejscowych spraw kościelnych, pod każdym względem wydaje się godnym sprawowania tego urzędu. Zatem my, po wysłuchaniu opinii kongregacji do spraw biskupów, w pełni naszej władzy apostolskiej ustanawiamy Ciebie gdańskim biskupem pomocniczym oraz mianujemy Cię biskupem tytularnym Wagiaty, że wszystkimi prawami i obowiązkami związanymi z biskupią godnością i zadaniami stosownie do przepisu prawa.
Ksiądz biskup Wiesław Szlachetka zapewnił, że będzie wiernie i pokornie wykonywać posługę biskupa w jedności z Ojcem Świętym.
Zdaję sobie sprawę, że udział w pełni chrystusowego kapłaństwa nie jest tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla zbawiennego pożytku całego ludu Bożego. Przyrzekam strzec depozytu wiary Kościoła oraz wiernie i pokornie wykonywać posługę biskupa w jedności z Ojcem Świętym.
Ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź podczas homilii akcentował, że ksiądz biskup Wiesław Szlachetka będzie towarzyszył każdemu jako żywy obraz Chrystusa naszej nadziei.
Swym kapłańskim życiem potwierdzałeś, uwiarygodniałeś słowa świętego Pawła, apostoła z drugiego listu do Tymoteusza. Wiem, komu zawierzyłem. Powtarzasz i potwierdzasz te słowa w dniu swej konsekracji biskupiej, kiedy wobec Ciebie do tej pory pasterza parafialnej wspólnoty ukazała się łaska naszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa. Jako biskup świętego powszechnego Kościoła i prawowity następca apostołów, postępując jak ojciec, brat, przyjaciel, będziesz towarzyszył każdemu jako żywy obraz Chrystusa naszej nadziei.
Biskup nominat Wiesław Szlachetka był od 2000 roku proboszczem nowo powstałej parafii pod wezwaniem świętego Polikarpa, biskupa męczennika w Gdańsku Osowej. Wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym w Oliwie i Kolegium Teologicznym w Gdyni. Prowadził także wykłady z symboliki biblijnej w Gdyńskim Uniwersytecie III wieku. Ksiądz biskup Wiesław Szlachetka urodził się 21 listopada 1959 roku w Małej Komorzy koło Tucholi. 17 maja 1986 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk księdza biskupa Mariana Przykuckiego w Pelplinie. Doktorat z teologii biblijnej uzyskał w 1998 roku w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Na Jasnej Górze odbyła się 6. Patriotyczna Ogólnopolska Pielgrzymka Kibiców. Tegoroczne spotkanie modlitewne odbyło się pod hasłem Chwała prawdziwym zwycięzcom. Pielgrzymka ta była hołdem oddanym bohaterskim powstańcom w Warszawie. Wzięły w niej udział dzieci żołnierzy wyklętych. Nasza niepodległość jest biało-czerwona, a nie tęczowa, co próbuje się nam natrętnie narzucać w ostatnich latach. Walka o wolność to nie była zabawa, ale walka, powiedział podczas homilii ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, duszpasterz kibiców. W homilii ksiądz dr odniósł się również do bieżących problemów Polaków oraz do walki z polską i chrześcijańską tradycją.
Dzisiaj patriotyzmem walczą wszyscy, od decydentów począwszy, poprzez rugowanie historii i klasyki polskiej literatury z programu programów szkolnych i akademickich, po media, które, jak pokazują ostatnie publikacje, nieprzypadkowo zainteresowane są ucinaniem lustracji własnego środowiska, wybielaniem zbrodni komunistycznych i wyśmiewaniem tych, którzy kochają Polskę. Podobnie walczy się z religią, podważa Boże prawa, obecność w życiu społecznym i politycznym chrześcijańskich wartości, walczy się z najświętszymi symbolami naszej wiary, niejednokrotnie dopuszczając się barbarzyńskich profanacji. W imię nowoczesności już od przedszkola deprawuje się nasze dzieci. Takim praktykom mówimy stanowcze nie, bo sprawa nasza, sprawa Boga.
Po wspólnej Eucharystii zgromadzeni na pielgrzymce uczestniczyli w wykładzie doktora Leszka Żebrowskiego. Całość spotkania uwieńczył koncert Niespodzianka. Wojciech Kilar był światłem ze Śląska, głosem dotykającym tajemnicy, a jego muzyka metronomem wszechświata i niebieską medycyną, powiedział ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc. Metropolita katowicki przewodniczył mszy świętej pogrzebowej wybitnego kompozytora. Eucharystia sprawowana była w katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla. Ksiądz arcybiskup wspominał szczęśliwe dzieciństwo Wojciecha Kilara we Lwowie i późniejsze przenosiny na Śląsk, który stał się jego drugą ukochaną ojczyzną. Metropolita katowicki zwrócił także uwagę na patriotyzm i religijność Wojciecha Kilara.
Przemawiał do nas językiem serca, pełnym emocji, uczuć, wątków narodowych i patriotycznych, religijnych i ludowych. Tworzył nawet muzyczne komentarze do bieżącej sytuacji, a dziś już historycznych wydarzeń. Tak właśnie odczytywaliśmy w pamiętnym roku 1981 Exodus, opisujący lud Izraela, który po przejściu przez Morze Czerwone śpiewa na cześć Jahwe pieśń chwały, bo swą potęgę okazał.
Pogrzeb wybitnego kompozytora Wojciecha Kilara miał charakter państwowy. Oprócz rodziny żegnali go ludzie kultury, politycy oraz małżonka prezydenta Anna Komorowska. List kondolencyjny odczytany w katedrze przed mszą świętą wystosowała minister kultury i komunikacji Francji. Jej zdaniem wraz ze śmiercią Wojciecha Kilara kultura europejska utraciła jedną z najznakomitszych postaci, której dzieła na trwałe wpisały się w światową historię muzyki. Podkreśliła zasługi zmarłego dla francuskiej kultury oraz współpracy kulturalnej między Polską i Francją, których efektem było mianowanie go w ubiegłym roku kawalerem Legii Honorowej, co jest najwyższym francuskim odznaczeniem. Policjanci z Przemyśla zatrzymali 19-latka, który jest podejrzany o profanację obrazów w Kalwarii Pacławskiej. Sprofanowane zostały tam dwa obrazy, które znajdowały się w kaplicach obok Sanktuarium Męki Pańskiej Matki Bożej Kalwaryjskiej. W jednym z obrazów wypalona została twarz Maryi, na drugim uszkodzona została twarz Chrystusa. Zniszczone zostały też kapliczki, w których znajdowały się obrazy, mówi rzecznik podkarpackiej policji komisarz Paweł Międlar.
Nastąpił przełom w powszechnie bulwersującej sprawie, jaką była profanacja obrazów i kapliczek w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla. Policjanci zatrzymali 19-letniego mężczyznę, mieszkańca jednej z podprzemyskich miejscowości, który przyznał się, iż kilka dni temu dokonał tejże profanacji. Mężczyzna nie był w stanie racjonalnie wytłumaczyć powodów swojego zachowania. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności. Policjanci przeszukali dom, w którym mieszka. Były tam fragmenty rynny, prawdopodobnie oderwanej z jednej z kapliczek. Sprawdzamy w tej chwili, czy 19-latek dopuścił się tego czynu sam, czy też miał wspólników.
Poczta Polska utraciła kontrakt na obsługę korespondencji sądów powszechnych i prokuratur. Przetarg wygrał prywatny operator, Polska Grupa Pocztowa. Od czwartku przesyłki z sądów odbieramy z kiosków ruchu, napisał jeden z dzienników. 18 grudnia ubiegłego roku Polska Grupa Pocztowa podpisała odpowiednią umowę ze Skarbem Państwa. 2-letni kontrakt opiewa na kwotę 500 000 000 zł. Operator nie był w stanie spełnić warunku posiadania placówki pocztowej w każdej gminie, dlatego podpisał porozumienie o współpracy z InPost. Dzięki temu Polska Grupa Pocztowa zyskała 7 tysięcy placówek, z czego 5 tysięcy to właśnie kioski ruchu. Bogumił Nowicki, przewodniczący NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej, mówi, że to cios dla Poczty Polskiej. Zaznacza, że takie uderzenie w narodowego operatora zaczęło się już w roku 2007. Docelowo chodzi o polski rynek pocztowy.
Ten rynek tradycyjny pocztowy jest wart około 1,5 miliarda euro. Do tego dochodzi rynek usług kurierskich, który w większości już jest opanowany przez firmy zewnętrzne. Od roku ponad mamy prawo pocztowe, które w zasadzie ustaliło, że od 2015 roku polski rynek pocztowy będzie otwarty dla operatorów zewnętrznych. Wydawało się, że przez te 3 lata będzie jakiś względny spokój. Natomiast przykład tego przetargu i klęski poczty to jest moim zdaniem splot okoliczności, czyli po pierwsze plan to, żeby już powoli skubać rynek pocztowy i operatora wyznaczonego narodowego wprowadzać do parteru.
Niewątpliwie przetarg wygrała firma, która nie spełnia na 100% istotnych warunków specyfikacji zamówienia, dodał Bogumił Nowicki.
Oni po prostu nie mają możliwości dać usługi takiej jakości, o takim poziomie też ochrony danych sensytywnych, jak to jest wymagane ze strony sądów i prokuratur. Tak kierowano się z wyznacznikiem ceny, czyli wygrała zgodnie z polską tradycją przetargową oferta najgorsza i najtańsza. Pytanie, jak będzie wyglądała obsługa pocztowa. W najbliższym czasie odpowiedź będziemy na to mieli. Z tego, co ja się orientuję, podmiot, który wygrał przetarg, usiłuje w tej chwili dobudować jakąś infrastrukturę do tego, co w zasadzie deklarował, startując do tego przetargu. W moim odczuciu startował tutaj tak zwany słup, inspirowany przez inną firmę, która zresztą też nie ma możliwości, żeby dokonać obsługi tego rynku. Natomiast obydwie te firmy cechuje przede wszystkim to, że one już kapitałowo są w jakiś sposób, nazwijmy to, niepolskie.
Wojewódzcy radni PiSu protestują przeciwko uzależnieniu wydatkowania funduszy europejskich od zgody na promowanie gender. Interpelacje w tej sprawie złożyli także radni Sejmiku Województwa Lubelskiego. Marek Wojciechowski mówi, że obecnie zależność między przyznaniem pieniędzy z Unii a promowaniem gender dotyczy projektów edukacyjnych i tych związanych z rynkiem pracy. W perspektywie finansowej na lata 2014-20 zapisy te będą już dotyczyć wszystkich programów, również infrastrukturalnych.
Ta kwestia oczywiście nas bardzo mocno zaniepokoiła. Bardzo stanowczo sprzeciwiamy się tego typu praktykom, tego typu zapisom i również temu, że Unia Europejska próbuje nam narzucić kwestie związane z wychowaniem naszych dzieci, ze światopoglądem, z naszą kulturą czy też z naszą tradycją chrześcijańską. Generalnie naszym stanowisku apelujemy, aby rzeczywiście zablokować te przepisy, które wprowadzają wymóg stosowania ideologii gender. My oczywiście swoją interpelację zgodnie ze statutem województwa złożyliśmy na ręce przewodniczącego, ale kierujemy ją do marszałka województwa lubelskiego i takie same interpelacje czy też zapytania nasi radni wojewódcy składają w całym kraju, tak żeby wszyscy marszałkowie mogli i powinni zareagować.
Lubelscy radni domagają się natomiast stanowiska Rady Miasta w sprawie destrukcyjnych skutków ideologii gender. W projekcie stanowiska Rada Miasta apeluje do prezydenta Lublina i szefów placówek kulturalnych, edukacyjnych i wychowawczych, aby nie ulegały naciskom środowisk promujących ideologię gender. Ma to chronić młode pokolenia mieszkańców Lublina przed destrukcją kulturową i moralną. Rewolucja kulturowa, jaka dokonała się w wielu krajach Zachodu, zaowocowała olbrzymimi spustoszeniami w sferze tzw. relacji społecznych, stwierdzono. Przed destrukcyjnymi skutkami gender przestrzegał wcześniej Episkopat Polski w ostatnim liście pasterskim, do którego odwołują się radni. Głosowanie w sprawie stanowiska Rady Miasta Lublina odbędzie się 16 stycznia. Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Marek Wojciechowski ma nadzieję, że wspólne działanie na każdym szczeblu samorządu terytorialnego przyniesie pożądany skutek.
Uważam, że w całym kraju powinny powstawać podobne inicjatywy jak u nas na Lubelszczyźnie, na każdym poziomie, zarówno na poziomie gminy, powiatu, jak i województwa, bo tylko w sytuacji, gdy razem będziemy działać, gdy wspólnie naciśniemy na nasz rząd nieudolny w każdej kwestia również w tej kwestii dotyczącej światopoglądu. Jeżeli wspólnie naciśniemy, to być może to przyniesie efekt.
Premier Donald Tusk rozważa wprowadzenie dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych. Według premiera idea takich ubezpieczeń budzi wątpliwości. Podkreślił jednocześnie, że takie ubezpieczenia w swojej intencji, w swoim zamyśle mają doprowadzić do mniejszego natłoku, mniejszych kolejek. Premier zapewnił też w piątek, że koncepcje dotyczące dodatkowych ubezpieczeń badane są pod kątem, czy to nie doprowadzi do swoistej segregacji pacjentów. Były wiceminister zdrowia, senator Bolesław Piecha, stwierdził, że słowa premiera o dodatkowych ubezpieczeniach brzmią wyjątkowo schizofrenicznie.
Bo z jednej strony i chciałby, bo uważa, że być może to ułatwi dostęp polskich pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej, a z drugiej strony się obawia, bo twierdzi, że być może podzieli się pacjentów na tych bogatszych i lepiej obsłużonych, lepiej leczonych i tych biedniejszych, leczonych w kiepskich warunkach i niedostatecznie. No więc ja muszę powiedzieć, że premier prawdopodobnie nie zna polskiej konstytucji, która mówi wyraźnie, że równy dostęp i do świadczeń opieki zdrowotnej, czyli do leczenia, jest podstawowym prawem człowieka, obywatela w Polsce. W związku z tym rzeczywiście ma rację, jeżeli twierdzi, że podział pomiędzy biednych i bogatych, czyli tych, którzy dodatkowo się ubezpieczą i nie, nastąpi.
Zamiast szukać rozwiązań w ramach konstytucji, działać rząd sonduje opinię publiczną w sprawie ubezpieczeń, dodał senator. Stwierdził, że pierwszą sprawą, którą rząd powinien załatwić, jest likwidacja biurokracji w NFZ. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania ministra zdrowia Bartosza Rukowicza ze stanowiska. Wniosek w tej sprawie ma zaopiniować w środę Sejmowa Komisja Zdrowia. Krzysztof Chlebus, wiceminister zdrowia, odchodzi z resortu. Premier powołał go na stanowisko podsekretarza stanu 20 sierpnia 2012 roku. Osoba zbliżona do resortu zdrowia powiedziała jednej z gazet, że odejście wiceministra to protest przeciwko decyzjom ministra zdrowia Bartosza Rukowicza. Tymczasem premier Donald Tusk poinformował, że odejście wiceministra nie jest spowodowane konfliktem za Rukowiczem, ale innymi planami zawodowymi Chlebusa. W grudniu Donald Tusk na wniosek ministra odwołał prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszkę Pachciarz. W ocenie posła i lekarza Czesława Hoca, członka Sejmowej Komisji Zdrowia, decyzja wiceministra jest konsekwencją nieudolności i wielkiego bałaganu oraz braku koncepcji zarówno w rządzie, jak i w resorcie zdrowia.
Tam począwszy od premiera Tuska, poprzez ministra Aurukowicza i innych ministrów jest cały czas uprawiana socjotechnika, marketingowe jakieś zagrywki. No a to przecież systemowi ochrony zdrowia nie służy. No ja przypomnę albo podkreślę szczególnie, że przecież już tak odhumanizowano tą medycynę, pozbawiono jej misji, pozbawiono jej służby, włączono elementy zysku, no i jednocześnie nie ma już pacjenta, jest procedura. To zaczyna być już całkowite rozprzężenie, niespójność w tych wszystkich działaniach poszczególnych departamentów w Ministerstwie Zdrowia. I nic dziwnego, że niektórzy jakby już się nie widzą, albo też nie załapują się już na tą marketingową politykę.
Poseł spodziewa się dalszej fluktuacji w resorcie zdrowia. Będzie ona ciągła i najprawdopodobniej potrwa do eurowyborów. Dwudziestu dwóch księży katolickich i misjonarzy zamordowano w 2013 roku na świecie. To więcej niż w roku 2012. Wtedy zginęło 13 misjonarzy. Statystykę podała misyjna agencja informacyjna Fides. Z ogłoszonych danych Watykańskiej Kongregacji Ewangelizacji Narodów wynika, że najwięcej przedstawicieli katolickiego duchowieństwa zginęło w zeszłym roku w Ameryce Południowej. Wśród 22 ofiar jest 19 księży, jedna zakonnica i dwie osoby świeckie. Wszystkich agencja Fides określa mianem pracowników duszpasterstwa. Z kolei raporty na temat prześladowania chrześcijan wskazują, iż rocznie 105 tysięcy chrześcijan oddaje życie za wiarę w Chrystusa. Pośród nich są osoby duchowne. Terroryści samobójcy, którzy przeprowadzili zamach w Wołgogradzie na południu Rosji, pochodzą z Dagestanu, republiki na rosyjskim północnym Kaukazie, poinformował portal internetowy Life News, powołując się na rosyjskie służby specjalne. Według portalu podejrzani o dokonanie tych aktów terroru są 23-letni, 26-letni mężczyźni. Portal przekazał, że w mieszkaniu matki jednego z nich w Moskwie śledczy przeprowadzili rewizję. Tymczasem prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin wydał dekret uchylający zakaz organizowania w Soczi w czasie trwania zimowych igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich manifestacji nie mających związku z olimpiadą. Putin zdecydował, że akcje takie jednak mogą być organizowane, ale w porozumieniu z władzami miasta, policją i Federalną Służbą Bezpieczeństwa. I tą informacją kończymy już wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.